proszę Państwa, wiosna to piękna pora roku. W końcu możemy oddychać pełną piersią, wychodząc na spacery, ale także wiosna to jest niezwykle uciążliwa pora roku dla osób, które zmagają się z alergiami sezonowymi. Na ten temat będę rozmawiał z moim gościem. Przedstawiam Państwu pana doktora Sławomira Tokarskiego. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, panie redaktorze.
Alergolog, internista, pulmonolog. Panie doktorze, co zrobić, by móc w pełni cieszyć się wiosną? Tak myślę sobie, że alergicy mają naprawdę wielki problem i raczej by się zamknęli w pokoju, w pomieszczeniu, nie wychodzili na zewnątrz, bo niektórzy tak intensywnie cierpią. To znaczy po prostu płaczą, katar z nosa, pieczenie spojówek. No i mówiąc krótko, ta wiosna jest dla nich przykrym czasem.
Doświadczeniem.
Tak.
No niestety, objawy alergicznego nieżytu nosa, objawy alergii mogą być bardzo uciążliwe dla pacjentów, jak również dla całego otoczenia, dla rodziny, bo ciężko z taką osobą, która ma naprawdę mocne objawy, silnie rozwiniętą reakcję alergiczną na alergeny, aeroalergeny, czyli na jakieś pyłki traw, drzew, krzewów, pójść na spacer, pojechać rowerem, no może być to wyzwanie, żeby później bezpiecznie wrócić.
Nie mówiąc o tym, że człowiek czuje się źle, jest rozbity. Ja w domu, w rodzinie, wśród bliskich mam alergików i wiem, jak trudno im się funkcjonuje.
Jest to bardzo uciążliwe. Wyniki badań naukowych wskazują, że alergiczny nieżyt nosa i z tym związane objawy, czyli uczucie zatkanego nosa, wodnisty wyciek, świąd oczu, uczucie drapania w gardle, zablokowany nos, bardzo, ale to w bardzo dużym stopniu ograniczają jakość życia. I dlatego istnieje wiele różnych form przeciwdziałania tym objawom chorobowym. Trzeba podkreślić, że tak naprawdę leki te, które stosujemy, są głównie lekami przeciwobjawowymi. My nie likwidujemy przyczyny
choroby, tak?
Choroby, bo to tkwi w funkcjonowaniu układu odporności i pewnej jej formy nadreaktywności na powszechnie występujące alergeny. Dlatego pojawiają się te objawy i my tego nie zmienimy. Ten organizm tak funkcjonuje. My możemy, ale to pewnie za chwileczkę na ten temat porozmawiamy, wpłynąć częściowo, żeby przyzwyczaić organizm, nauczyć tolerancji na dany alergen. Jest to długotrwałe, jest to procedura, która zarówno ze strony ośrodka, jak i ze strony pacjenta wymaga cierpliwości i systematyczności.
Pan doktor mówi o tak zwanym odczulaniu, pewnie
tak jest,
pod takim
tak
pojęciem.
Jest, tak jest, no
my
to
tu znamy.
Już, tak, tak. Jest
metodę.
Ono bardzo. Jest to, można powiedzieć, najlepsza metoda funkcjonowania, czyli najlepsza metoda terapeutyczna, bowiem my uczymy organizm tolerancji na dany antygen, podając różne szczepionkę, bo ona występuje w różnych formach. Może być to iniekcyjna, może być to te tabletki, mogą to być krople, które podajemy doustnie, podjęzykowo. Natomiast może wróćmy jeszcze może do samych przyczyn.
No więc chciałbym pana prosić o powiedzenie, w jaki sposób działa ten mechanizm, który wywołuje w nas takie niepożądane reakcje? Co się dzieje z naszym organizmem, że tak niektórzy z nas reagują właśnie na pylenie traw? No bo pylenie traw, pylenie drzew, to w ogóle wtedy, gdy pojawia się moment wzrostu przyrody, kiedy to jest wszystko, jak mówią estetycy, najpiękniejsze i najciekawsze.
Tak, no wiosna jest najpiękniejszym dla mnie, na pewno najpiękniejszym okresem w roku, kiedy wszystko się budzi ponownie po zimie do życia, jest pięknie zielono, ptaki śpiewają, chciałoby się przebywać całymi dniami na świeżym powietrzu. Dla niektórych może być to uciążliwe.
Na czym polega ten mechanizm?
Mechanizm to jest, nazwijmy to, wieloczynnikowy mechanizm. To nie jest tak, że tylko jeden mechanizm, tak jak przy zapaleniu płuc, że mamy bakterie albo wirusa i mamy zapalenie płuc. Nie, tutaj tych czynników jest wiele. Pierwszy to są pewne predyspozycje genetyczne do takiej reakcji i zresztą to obserwujemy, że jeżeli mamy rodzica alergika, to prawdopodobieństwo wystąpienia, ja nie mówię o chorobie, tylko prawdopodobieństwo wzrasta. Jeżeli obydwoje rodziców, to to praktycznie 70% pewności, że dziecko będzie miało również objawy alergicznego nieżytu nosa, czy też atopowego zapalenia skóry, bo alergia z alergią powiązanych jest wiele jednostek chorobowych. To nie tylko ten alergiczny nieżyt nosa. Astma oskrzelowa, atopowa, związana z pyleniem traw, krzewów, drzew. Też jeden z mechanizmów przy atopowym zapaleniu skóry też występuje nadwrażliwości na leki. Tych reakcji jest wiele. Natomiast może wróćmy do tematu głównego, czyli do alergicznego nieżytu nosa. Oprócz tych predyspozycji, które są istotne genetyczne, to są czynniki środowiskowe.
Czyli co, cywilizacja?
Cywilizacja. Tu jest bardzo istotnym elementem wpływającym na nasze zdrowie, na nasze życie. Infekcje, które przeszliśmy w dzieciństwie, też będą wpływać na możliwość wystąpienia reakcji.
Miejsce, w którym mieszkamy?
Miejsce, w którym mieszkamy. To wszystko z tym jest związane. To jest smog. Jest bardzo istotnym elementem, który wpływa na pogorszenie, na prawdopodobieństwo wystąpienia tych reakcji alergicznych. Bodajże w 2000... Po 2010 roku, już nie pamiętam dokładnie daty, zostały opublikowane takie wynik badania, to jest bodajże 2010 to było, ECAP, czyli epidemiologia chorób alergicznych w Polsce. No i okazało się, że blisko 40% obywateli, to głównie było zrobione w dużych miastach, ma objawy alergii. Natomiast potwierdzono testami około 25%. Należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden bardzo istotny element, że te objawy alergiczne zdecydowanie częściej występują w środowisku miejskim.
No to ciekawe, bo wyobrażam sobie, że ktoś wybiera dla siebie ustronne miejsce do życia i mieszkania, tak to nazwę, czyli wybiera mieszkanie na wsi, w jakiejś małej miejscowości albo po prostu pod dużym miastem, wybiera działkę koło lasu, blisko przyrody i natury, no i nagle okazuje się, że to jest błąd życia, bo gdy pojawia się wiosna, no to najchętniej nie wychodziłby z domu.
No, niektórzy mogą tak to odczuwać. Natomiast tu chodzi o kształtowanie się układu odporności w dzieciństwie, bo układ odporności nam się zmienia przez całe życie.
Czyli jesteśmy alergikami albo od najmłodszych lat?
Nie.
Się pojawia to także w dorosłym wieku?
Może się pojawić w późniejszym wieku, natomiast tu chodzi, cały czas podkreślam, pewne czynniki genetyczne, predyspozycje, to nie jest choroba sensu stricte genetyczna, tylko istnieje pewna predyspozycja, która pod wpływem środowiska, która pod wpływem infekcji, które przeszliśmy, szczególnie wirusowych, bo to
wtedy się ujawnia, tak?
Wtedy może to wszystko zacząć działać inaczej i wtedy mogą pojawiać się te objawy alergii. Ale chciałbym zwrócić uwagę, że alergia była i jest i będzie.
Alergia to nie jest wynalazek naszej cywilizacji,
tak?
To
nie jest wynalazek naszej cywilizacji. Proszę sobie wyobrazić, bo mówimy o nie tylko alergicznym nieżycie nosa, ale również o alergii szeroko pojętej. Istnieje takie pojęcie jak uczulenie na jatowadów błonkoskrzydłych. To są reakcje, które zagrażają życiu.
No tak, ukąszenie pszczoły.
Urządlenie, tak. To zagraża życiu. I tak naprawdę pierwsze informacje na ten temat zostały zawarte, proszę państwa, 1500 lat przed naszą erą. W zwojach Ebersa opisana jest śmierć człowieka w wyniku urządlenia przez owada błonkoskrzydłego.
Starożytni mieli dokładnie takie same doświadczenia problemy.
Można powiedzieć, założyciel, czy też współtwórca obecnej alergologii, XIX wiek. Edward Blackley, angielski lekarz, który sam był uczulony na brzozę, zaczął eksperymentować na sobie, zaczął tworzyć testy do diagnostyki, zaczął pierwsze takie, nazwijmy to, próby odczulania, bo zaczął sobie podawać pyłek brzozy w różnych formach, czy też w formie wcierki, czy to w formie podjęzykowej, że już próbował coś z tym robić. Teraz z perspektywy wieków, doświadczenia, wiedzy, diagnostyki immunologicznej, my wiemy, że on to, oczywiście jego narzędzia były bardzo niedoskonałe. Natomiast metodyka jak najbardziej mogła, nasza metodyka oparta jest na bardzo podobnych mechanizmach.
To proszę pozwolić, w drugiej części rozmowy powiemy, na czym polega odczulanie, jaka to jest szansa dla wszystkich, którzy cierpią na no nie tylko sezonowe alergie. No i także zwrócimy uwagę na to, w jaką wiedzę się wyposażyć, żeby może zmniejszyć te dolegliwości, może nie narażać się w tym okresie właśnie
czasami pylenia. Proste rzeczy no są właśnie najlepsze.
Niektórzy nawet mówią o babcinnych metodach, ale niech to będą metody rozsądne przede wszystkim.
To przede wszystkim to by metody powinny być dostosowane do pacjenta.
Wracamy do rozmowy. Pan dr Sławomir Tokarski, alergolog, internista, pulmonolog, jest dzisiaj gościem audycji Szlachetne Zdrowie. Rozmawiamy, proszę państwa, o alergiach sezonowych. To jest bardzo uciążliwa dolegliwość, zwłaszcza teraz wiosną. Panie doktorze, spoglądam na kalendarz pyleń. No to straszne rzeczy.
To nie,
marzec,
to nie są...
kwiecień, maj, no. Właściwie, wie pan, gatunków traw 150, 7 odmian brzozy.
Ale to tak naprawdę nie ma znaczenia, czy mamy 55 gatunków traw, czy mamy jeden gatunek, bo tak naprawdę diagnostykę tą, którą robimy, to oparta jest głównie na tym odce, bądź mieszaninie traw. A poza tym leki przeciwobjawowe, one nie mają za zadania zlikwidować 25 trawę, objawów z 25 trawy.
To uspokaja pan bardzo dobrze.
Czy z objawów z pierwszej trawy. Nie ma to znaczenia, bo jest mechanizm receptorowy, czyli mamy pewien taki zamek na komórce i ten zamek jest blokowany przez tą tabletkę, krótko mówiąc, i alergen nie ma możliwości. To jest dosłownie na zasadzie, jak mamy zamek typu jale
i
klucz. Z jednej strony włożymy klucz, to w drugiej strony klucz już nie wejdzie.
Ale wie pan, domyślam się, że niezwykle ważne, by alergik wiedział, na co jest uczulony. To
tak,
jest podstawa, tak?
To jest, jeżeli dana osoba podejrzewa u siebie objawy sezonowego nieżytu nosa, to powinna zgłosić się do poradni alergologicznej i wykonać testy. Testy skórne, czy też testy tak zwane z krwi. Jakość i czułość tych testów pomiędzy sobą jest porównywalna i to nie ma większego znaczenia, czy to zrobimy skórne, czy zrobimy z krwi. Także te podstawowe.
Ale celność stuprocentowa.
To nie do końca czasami, z tego względu, że jest wiele osób, które mają objawy i my jesteśmy przekonani o tym, że to jest alergiczny nieżyt nosa, ale ta reaktywność skóry może być mniejsza, tych komórek akuratnie w skórze nie ma. One bardziej się koncentrują, te komórki w nosie i dlatego mamy te objawy nosowe. I dla nas informacją, która potwierdza to, że mamy objawy alergicznego nieżytu nosa, jest poprawa po standardowej terapii. No jeżeli damy leki przeciwhistaminowe i krople glikokortykosteroidy donosowe i jest poprawa, a jest sezon pylenia, a mamy testy ujemne, to nie wiązałbym to z objawami infekcji.
Oczywiście alergik pewnie powinien kalendarz pyleń mieć ze sobą w każdej chwili, bo to jest ważne.
To znaczy, to może nie powinien mieć przy sobie, natomiast tak jest wiele aplikacji obecnie dostępnych, które informują nas rejonami, gdzie jest jakie stężenie, bo to nie jest tak, że jak mamy kwiecień, to w całej Polsce wszystko
naraz. Z tą samą
naraz,
intensywnością.
Z taką samą intensywnością wszystkie drzewa pylą, brzoza pyli. Nie. Uwarunkowane jest to temperaturą w danym rejonie, nasłonecznieniem. W związku z tym inaczej będzie sezon pylenia przebiegał we Wrocławiu, który wiadomo, że Dolny Śląsk jest takim miejscem, gdzie jest średnia temperatura wyższa w Polsce w stosunku na przykład do Suwałk. gdzie mamy z kolei najniższe temperatury. A zupełnie inaczej w centralnej Polsce, a zupełnie inaczej jest u nas w Polsce południowo-wschodniej, a zupełnie inaczej nad morzem, gdzie tam zawsze jest jakieś dwa tygodnie później w stosunku do nas.
Rzecz jasna, nie wychodzimy wtedy, kiedy ta intensywność pylenia jest największa. Czyli co, o poranku?
Generalnie, może od prozaicznych rzeczy, zaraz dojdziemy do spaceru. Prozaiczne rzeczy, otwieranie okna.
Otwierać czy nie otwierać?
W dzień? Nie. Zamykamy okno w dzień, wietrzymy wieczorem, bo wtedy rośliny zdecydowanie mniej pylą. Stężenie tych, i ilość tych pyłków roślinnych jest dużo, dużo mniejsza. Dlatego alergik, ta osoba, która jest uczulona na pyłki traw czy też drzew na roślin, to powinna wietrzyć mieszkanie w godzinach nocnych, wieczornych, bo wtedy jest tego zdecydowanie mniej. W ciągu dnia nie, bo wtedy wszystko intensywnie fruwa i będziemy mieć w nocy dokuczliwe objawy. Będziemy mieć zatkany nos i rano wstajemy nieżywi.
No jeżeli jedziemy samochodem, to też nie otwieramy okna.
Niepotrzebnie.
Bo to jest szaleństwo zupełnie dla naszego organizmu.
Zdecydowanie trzeba dobre filtry mieć i to zdecydowanie poprawi. No i oczywiście leki przeciwhistaminowe. Cały czas podkreślam, część leków jest dostępnych bez recepty, część leków jest na receptę. Tak naprawdę różnią się między sobą tylko i wyłącznie ilością tabletek w opakowaniu.
No to izolujemy trochę się od tego świata pylenia, ale w mieszkaniu, w którym jesteśmy...
Filtry można pozakładać zawsze, takie, które będą troszkę oczyszczać powietrze z tych ilości tych pyłów. Samo, mówię, wietrzenie już w godzinach wieczornych zdecydowanie poprawi, proszę mi wierzyć. Pacjenci, którzy mają bardzo ciężkie objawy, stosują farmakoterapię, no sami się już niejednokrotnie przekonali o tym, że wietrzenie w ciągu dnia, kiedy mieszkam akuratnie w takim rejonie, gdzie te łąki są, gdzie tych drzew jest bardzo wiele, w ciągu dnia, w samo południe, no jest błędem. Same objawy nauczyły ich, że lepsze zdecydowanie porą do wietrzenia jest godziny wieczorne. Kolejny bardzo istotny element, na który chciałbym tutaj zwrócić uwagę, to po spacerze, jeżeli wrócimy, bo chcieliśmy sobie pójść, przejść się, pospacerować, przejechać rowerem, weźmy prysznic, wykąpmy się, spłuczmy te wszystkie alergeny z siebie.
Ubranie do prania.
Ubranie do prania zdecydowanie, natomiast no przede wszystkim skórę. Oczyśćmy skórę z tych alergenów, bo jechaliśmy rowerem, trochę się przypociliśmy, no to będzie nas wszystko swędzić, będziemy niespokojni. A tak to od razu spłuczemy i ta możliwość wystąpienia tych niepotrzebnych reakcji będzie zminimalizowana.
No to rozumiem, że też po praniu suszenie ubrania na zewnątrz jest jakimś...
wyzwaniem.
Tak.
No jeżeli mokre i wywiesimy w samo południe, no to niestety istnieje prawdopodobieństwo, że to się wszystko poprzylepia, no bo to fruwa. Chciałbym tu jeszcze zwrócić uwagę, żeby wiele osób nie patrzyła na drzewa iglaste jako na źródło alergenów. Drzewa iglaste nie uczulają. Wielkość pyłku sosny, świerku na tych wszystkich naszych drzew iglastych jest bardzo duża. My go widzimy i zawsze to mnie uczula, a to pyłek sosnowy czy świerkowy, on nie uczula, on jest za duży do wywołania reakcji alergicznej.
Panie doktorze, zaczęliśmy naszą rozmowę od tego, że alergik nie jest bezbronny, że jest coś takiego, co pozwala mu pozbyć się tej dolegliwości. Mówimy o odczulaniu.
Tak.
To proszę, byśmy na puentę naszej rozmowy właśnie temu mechanizmowi poświęcili trochę uwagi.
Szanowni Państwo, chciałbym zwrócić uwagę, że odczulanie jest najlepszą formą postępowania z objawami alergicznego nieżytu nosu. Poprawia jakość życia, poprawia wydolność fizyczną, zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia astmy oskrzelowej. To są wyniki badań naukowych. W związku z tym zachęcamy zawsze do odczulania. Na czym polega to odczulanie? Odczulanie polega po potwierdzeniu oczywiście mechanizmu alergicznego po potwierdzeniu związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy alergenem i wynikami badań proponujemy pacjentowi odczulanie. Odczulanie trwa od 3 do 5 lat.
To jest długi proces.
To jest długi proces. Jest to proces długotrwały. Systematyczność ze strony pacjenta jest bardzo istotna. Są dwie metody. Jest metoda podskórna i iniekcyjna, krótko mówiąc, i są tabletki, i są krople. Iniekcyjna, wiadomo, musi być przeprowadzona w ośrodku. Skuteczność tej metody na podstawie opracowań, różnych wyników badań naukowych, które zostały przeprowadzone naprawdę w wielu ośrodkach, są porównywalne. Istotnym elementem, istotną różnicą jest ten tak zwany compliance, czyli współpraca pomiędzy pacjentem a terapią, lekarzem, ośrodkiem. Pacjent przychodzi do ośrodka, dostaje zastrzyk. A okazuje się, że przy tabletkach po około 2-3 latach jego systematyczność, bo on się poprawił, ma mniej objawów, on zaczyna zapominać.
No, oczywiście.
I ta współpraca jest troszkę gorsza.
Ty.
I efektywność może się okazać dużo mniejsza. Skuteczność immunoterapii na podstawie wyników badań tych, które zostały przeprowadzone przez ostatnie 20-30 lat, w przypadku alergicznego nieżytu nosa to jest około 40%. Także to jest dość skuteczność.
Tak,
tylko
skuteczność.
Chciałbym podkreślić, że to nie jest wyleczenie. My z alergii nigdy nie wyleczymy. My wywołaliśmy mechanizm tolerancji. Ten mechanizm tolerancji u jednej osoby będzie 3 lata i po 3 latach trzeba rozważyć ponownie immunoterapię, a u innej osoby będzie 10 lat. Nie jesteśmy w stanie jednoznacznie przewidzieć, u jakiego pacjenta uzyskamy ten efekt i tak długotrwały efekt. Niemniej jednak już sami pacjenci w okresie immunoterapii zdecydowanie się lepiej czują, mają więcej energii, są wyspani, zdecydowanie mniejsze spożycie leków i zażywanie kropli, nie kropli, zdecydowanie lepiej się czują. Po prostu podnoszą jakość życia. I o to głównie chodzi w immunoterapii.
Nie mówiąc o tym, że dostrzegają radość funkcjonowania w tak pięknej porze roku jak wiosna.
Tak, tak. Rower, spacer, coś pięknego.
Bardzo dziękuję. Pan doktor Sławomir Tokarski, dziękuję.
Dziękuję
państwu. Alergolog, internista, pulmonolog opowiadał państwu, w jaki sposób nauczyć się funkcjonować z alergią. Da się tę dolegliwość przynajmniej zredukować, jej niekomfortowy wpływ na nasze zdrowie. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo.